No drodzy Państwo, skoro tylu was jeszcze jest, to jeszcze nie jest tak źle. Widocznie całkowicie was nie zanudziłem w tej pierwszej części. Ta druga część jest troszkę trudniejsza. Związana jest z tym, tą właściwie pierwszą częścią naszego tematu, czyli wynik mediacja chrześcijańska jako wynik globalizacji, czy inspiracja wschodu. Na poprzednim spotkaniu próbowałem przedstawić Państwu przede wszystkim to, że medytacja chrześcijańska, kiedy ją rozumiemy w tym ujęciu, którym próbowałem nakreślić, jest czymś, co sięga bezpośrednio korzeni i wyrasta bezpośrednio z tradycji Kościoła katolickiego. Oczywiście przez wieki różna była historia tej praktyki. Ona w większości była praktykowana przez chrześcijan wschodnich, gdzie do dzisiaj modlitwa Jezusowa jest powszechnie znana na całym chrześcijańskim wschodzie. Z czasem oczywiście były różne tam perturbacje związane też z doświadczeniami historycznymi Kościoła. Sama ta modlitwa kontemplacyjna, czy modlitwa prostoty była też obecna w innych wersjach, czyli modlitwy uproszczenia, czy modlitwy prowadzącej do środka, którą się nazywa. One są troszkę się różnią, ale w zasadzie skupiają się na tym samym, czyli na przebywaniu bezpośrednio w obecności Boga, czy przynajmniej na tym staraniu się przebywaniu w obecności Boga. Z czasem, kiedy pojawia się święty Ignacy i jego ćwiczenia duchowe, to wtedy on jak gdyby nadaje całkowicie pewien klimat duchowości Kościoła Zachodniego, co powoduje, że te niszowe wtedy już formy modlitwy, tak jak modlitwa karmelitańska, czy ta modlitwa monastyczna, medytacja chrześcijańska, wycofują się całkowicie gdzieś do klasztorów, czy do takich ośrodków monastycznych. Wiąże się to z tym, że od tamtego czasu, czy od soboru, w zasadzie od soboru trydenckiego, zaczyna się uczyć, tam kiedy powstają seminaria, zaczyna się uczyć księży w seminarium, po prostu medytacji według metody świętego Ignacego. Uczy się ich rozmyślania. Natomiast nie mówi się nic. To jest mój ból, niestety, do dzisiaj też. Nie mówi się nic o innych formach modlitwy. Jeśli się wspomina, to tylko marginalnie na jednych zajęciach. Dlatego też trudno się dziwić, że skoro tak jest, no to ta modlitwa była najbardziej popularna. I ona przez długi czas, to rozmyślanie było przez długi czas i jest do dzisiaj takim podstawową formą, kiedy mówi się o medytacji, najczęściej kojarzy się ją właśnie z rozmyślaniem. Natomiast kiedy się mówi już o medytacji w tej wersji, jakiej ja próbowałem wam tutaj nakreślić, to już to zakrawa pod taki, wiecie, czy to nie aby wschód? Czy to nie jest jakiś ochrzczony zen? Coś takie tutaj się świta. Dlaczego? Myślę, że głównie są takie dwie płaszczyzny z tym związane. Pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna dialogu międzyreligijnego na płaszczyźnie monastycznej, a druga to jest coś, co łączy się z tym i jest taką fascynacją tym, co wschodnie. I wiąże się to z tym, że w tej dobie globalizacji każdy z nas może wsiąść w samolot i po paru godzinach ląduje już w całkowicie odrębnym świecie, jakimi są na przykład Indie, gdzie spotyka ludzi, którzy mają inne praktyki. Dopóki żyje tutaj w Polsce, w swoim miasteczku, nawet jeśli to jest duże miasteczko jak Poznań, to jednak nie ma takiego bezpośredniego kontaktu. Nagle, kiedy zaczyna w tej dobie globalizacji świat się otwierać, zaczyna się spotykać ludzi, którzy mają inne przekonania, mają inne praktyki i są normalni. To nie są diabły wcielone. To są normalni ludzie, którzy też mają swoje zasady w życiu, które kierują się pewnymi wartościami, którzy czegoś poszukują, którzy mają jakieś ważne praktyki. To stawia poważne pytania. I dlatego też chrześcijanie zaczynają się interesować. Czasami się fascynować tym, co wschodnie. A czasami też ta fascynacja prowadzi ich do takiego pytania, a dlaczego tego nie ma w mojej tradycji? Bo od razu to pytanie jest negatywne, I dlaczego nie ma w mojej tradycji? Bo przecież nikt mi wcześniej nie powiedział od przygotowania do pierwszej Komunii Świętej, że coś takiego w ogóle może być. Dlatego chciałbym powiedzieć trochę o tym, co się wiąże z odkryciem medytacji chrześcijańskiej na nowo w XX wieku. Myślę, że tutaj składa się wiele wątków na to, dlaczego akurat ta praktyka zdobywa coraz większą popularność, dlaczego ta praktyka akurat w XX wieku jak gdyby na nowo wypływa na światło dzienne i coraz więcej ludzi zaczyna się tym interesować. Związane jest to przede wszystkim z tym otwarciem na doświadczenie wschodu. Trzeba to też wyraźnie powiedzieć, że współczesne zainteresowanie praktyką medytacji jest też w dużej mierze inspirowane tym otwarciem się na wschód. Dlaczego? Pierwsza rzecz jest taka, że to mnisi zostali zaproszeni po Soborze Watykańskim II do tego, żeby rozpocząć dialog z religiami niechrześcijańskimi, szczególnie z buddyzmem. To otwarcie Kościoła katolickiego w stosunku do religii niechrześcijańskich, które jest wyrażone w takiej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, Nostra Aetate, stało się taką podstawą tego, co nazywamy dialogiem międzyreligijnym, który też ten dialog międzyreligijny zalecał, żeby on nie opierał się tylko na czysto intelektualnym dialogu, takim bardziej kurtuazyjnym, w którym spotyka się dwóch wyznawców różnych religii i trochę się do siebie uśmiechają, potem potrząsają sobie rękę, robią zdjęcie do gazety i najważniejsze, żeby był pokój. Czyli nie zdążyli się zaatakować przez te pół godziny, więc jest dobrze, bo nie poruszali bardzo takich drażliwych tematów. Więc nie chodziło o taki dialog. Chodziło o taki dialog, który zakładałby pewne pozwolenie dotknięcia się poprzez te tradycje, inne tradycje. No ale kto to może zrobić? To mogą zrobić mnisi. Dlaczego to mogą zrobić mnisi? Dlatego, że w 73 roku kardynał Pinedoli tak powiedział, że mnich jest podstawowym gatunkiem homo religiosus wszystkich czasów. I służy za punkt odniesienia tak samo dla chrześcijan, jak i niechrześcijan. Bo życie monastyczne jest we wszystkich religiach. Istnienie monastycyzmu w samym sercu Kościoła katolickiego jest samo w sobie pomostem łączącym wszystkie religie. Czyli innymi słowy, prosto mówiąc, jeśli ktoś ma się dogadać pomiędzy tymi religiami, to są mnisi. Niestety wszystko, filozofowie się nie dogadają, bo jest zbyt dużo punktów, które ich dzielą, niż które ich łączą. Natomiast to, co będzie łączyło i co jest w stanie się taką płaszczyzną porozumienia, będzie wspólne doświadczenie pewnego sposobu życia, które dzisiaj określamy mianem życia monastycznego, opartego na prostej pracy, na regularnych spotkaniach, na praktyki duchowe, na pewnym odosobnieniu, na celibacie, na mieszkaniu we wspólnocie i tak dalej. Takie formy spotyka się we wszystkich większych, wielkich religiach świata. W połowie lat 70. w odpowiedzi na to wezwanie Stolicy Apostolskiej powstaje w Ameryce przede wszystkim tak zwana Komisja do Spraw Dialogu Wschód-Zachód. Analogicznie w Europie powstaje tak zwany dialog interreligijny, międzymonastyczny dialog religijny i też w Europie powstaje dialog międzyreligijny na płaszczyźnie monastycznej. Wszystkie te organizacje mnisze współpracują bezpośrednio z sekretariatem do spraw niechrześcijan i który później przyjmuje taką formę papieskiej rady do dialogu międzyreligijnego. Te dwie organizacje, amerykańska organizacja i ta europejska, stworzyły taki program wymiany wschód-zachód, dzięki któremu wielu mnichów chrześcijańskich po raz pierwszy miało możliwość odbycia dłuższego czasu w klasztorach i ośrodkach monastycznych innych religii. Jednocześnie te klasztory też gościły w swoich murach i w swoich wspólnotach mnichów z różnych religii, czy z buddyzmu, czy z hinduizmu. W programie chodziło nie tyle o studiowanie tekstów, co bezpośrednio o poznanie tych tradycji. O pozwolenie, żeby ta tradycja mnie dotknęła, żebym ja zobaczył nie tylko z perspektywy intelektualnej, próbował zrozumieć doktrynę buddyjską, ale spróbował pomyśleć tak, jak oni myślą, tak, jak oni czują, tak, jak oni na to spoglądają. Ten dialog nie jest tylko dialogiem międzyreligijnym. Jeden z takich wielkich zajmujących się w ogóle uniwersalizmem i dialogiem międzyreligijnym, Raimondo Panikkar, mówił, że jest to dialog bardziej intrareligijny, czyli ten, który bardziej prowadzi do zrozumienia wewnątrz, czy przez zrozumienie wewnątrz. Wielu mnichów w tym czasie chrześcijańskich zaczyna także praktykować różne formy medytacji wywodzących się z różnych tradycji wschodu. Między innymi praktykują zen, praktykują jogę, czy jakieś praktyki medytacji sufich. Niektórzy z nich, benedyktyni i jezuici głównie, zostają mistrzami zen lub innymi nauczycielami innych praktyk duchowych. Najważniejszym, i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że takie nazwiska, które później miały tą styczność, Virgilius Jäger, ojciec Amasami, ojciec LaSalle, to są wszystko ludzie, którzy żyją do dzisiaj i nauczają z doświadczenia pewnego wspólnego spotkania. Oni zaczynają publikować pewne rzeczy. Najpierw w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, później to zaczyna powoli przesiąkać do Polski, co powoduje, że chrześcijanie zaczynają zastanawiać się, czy mogą praktykować różne formy. Jedną z takich książek, która się ukazała, jest właśnie książka ojca LaSalle'a Medytacja Zen dla chrześcijan. Ojciec LaSalle to był jezuita, który urodził się jeszcze w XIX wieku, zmarł w 1990. On jako jezuita został wysłany do Japonii jako misjonarz. Tam został ranny w czasie wybuchu nuklearnego i później zaczął praktykować pod kierunkiem takiego słynnego nauczyciela zen Roshi Harady. I potem po pierwszych praktykach za zgodą swoich przełożonych napisał taką książkę A Way to Enlightenment, czyli Drogę do Oświecenia, po której Stolica Apostolska już poprosiła go, żeby więcej takich podobnych prac nie publikował. Potem ten jego nauczyciel umiera, on kontynuuje tą praktykę, sam zostaje mistrzem zen, wraca do Europy i w Szwajcarii zakłada taki słynny ośrodek, który do dzisiaj funkcjonuje. Natomiast jest taka książka, która została przetłumaczona na język polski. Bardzo dobra, jeśli chce się zrozumieć porównanie tradycji. On tutaj, mając głębokie doświadczenie medytacji zen, porównuje ją z doświadczeniem mistyków chrześcijańskich. Poczynając od dominikańskich mistyków nadreńskich, poprzez mistyków karmelitańskich i kończąc na tych współczesnych. Jest to dobra książka. Te książki się pojawiają. Tak? Pojawia się taka słynna książka, szczególnie na Zachodzie, Johna Maina, Medytacja chrześcijańska, w której John Main na samym początku powołuje się, że odkrył na nowo praktykę medytacji chrześcijańskiej, nie w kościele bezpośrednio, ale odkrył ją, będąc na misji dyplomatycznej, gdzie spotkał się z hinduskim guru, którego poprosił o jakąś instruktaż do medytacji. Ten hinduski guru mu powiedział o medytacji, a po czym on na podstawie tego odkrywa podobną praktykę u siebie w kościele, czyli Jana Kasjana, i rozmawia z tym mnichem, mówiąc mu o tym, że właściwie to podobna praktyka jest w kościele. I ten guru mu mówi, no to praktykuj tak, jak jest tam. I stąd rozpoczyna się taki ruch, który w Polsce też już jest dość mocno rozpowszechniony, Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej, którą teraz kontynuuje ojciec Lawrence Freeman. To jest to nauczanie, które on potem rozwija, powtarzalnej modlitwy, takie zatrzymania tego wszystkiego. To była następna rzecz, która się pojawia. I takim chyba najbardziej znanym, najważniejszym eksperymentem w tym dziele dialogu między religiami, a także inkulturacji, to było fenomen na skalę światową. To był tak zwany chrześcijański ashram, czyli Sakchitananda w Indiach. Polegało to na tym, że w 1948 roku dwaj mnisi benedyktyńscy wyjeżdżają z Europy, do Indii, żeby tam założyć klasztor. Ale ich doświadczenie mówi im, nie możemy żyć tak, jak żyją mnisi w Europie. Bo to w ogóle do nich nie przemawia. Żeby zacząć żeby w ogóle coś przekazać, musimy zacząć żyć tak, jak żyją hinduscy sannyasi, czyli ci mędrcy. I oni rzeczywiście rezygnują z wszystkiego, co jest zachodnie, przyjmują cały rytm tego wschodniego sannyasiego, czyli żyją bardzo ubogo i zaczynają też praktykować dhyanę, czyli taką formę medytacji. Chrześcijański ashram związany był przede wszystkim z takimi dwoma postaciami, które bardzo się zasłużyły, jeśli chodzi o ten element inkulturacji, szczególnie na tej płaszczyźnie klasztorów monastycznych w Indiach. To był szczególnie ojciec Henri Lesot, czyli tak zwany Abhishiktananda, który umiera jako pustelnik na Arunachali, na takiej górze. On dużo pisał. Dużo tłumaczył i dużo jego pism ukazuje się i w Anglii, i we Francji. I to są pierwsze pisma, zaraz tuż po soborze, lub nawet przed soborem, które mówią o pewnej formie dialogu pomiędzy dwoma tradycjami. Co powoduje, że chrześcijanie zaczynają to czytać. Kontynuatorem ojca Lesot jest ojciec B.T. Griffiths, który zaczyna pisać następne pozycje. Dużo pozycji jest B.T. Griffiths tłumaczonych na polski. Ja tu Państwu przyniosłem tylko tą najbardziej znaną, chrześcijański ashram. On w pierwszej wersji ukazał się pod tytułem Benedyktyński ashram. B.T. Griffiths napisał jeszcze taką książkę Zaślubiny Wschodu z Zachodem. A także The Golden String, czyli Złota Nić, której opisuje też wszystkie te zagadnienia, które porusza cały czas. Te książki ojca B.T. Griffitha spowodowały ogromną popularność, szczególnie w Anglii. On był Brytyjczykiem, więc dobrze się czyta taki Queen English, więc jest dość miękki, jak się go czyta, więc był bardzo poczytny. Wielu chrześcijan zaczęło się interesować możliwością praktyki jakiejś formy medytacji. To wszystko powodowało, że to zainteresowanie medytacją jako taką zaczęło wzrastać. Coraz wcześniej nikt tego nie wiedział, no bo nikt o tym nie mówił. Gdzieś tam jacyś chrześcijanie związani z pewnymi klasztorami mniejszymi może słyszały o pewnej formie, może je praktykowały, no ale to było bardzo, bardzo marginalne. Natomiast kiedy się pojawiają książki, które o tym mówią, no zaczynają chrześcijanie tego szukać. Zaczynają się dopytywać. Ta wspólnota ojca Johna Maina się bardzo mocno rozwija, pączkuje w wielu krajach świata, wielu ludzi zaczyna praktykować tą formę medytacji. Także dużo osób jest zafascynowanych postacią ojca Henri Lesot czy ojca B.T. Griffitha. To był bardzo ważny impuls, jeśli chodzi o ponowne odkrycie tradycji medytacji chrześcijańskiej w Kościele. Dlatego, że jakby to weszliśmy od korzenia, nagle dochodzimy do takiego rozgałęzienia i teraz potrzeba było impulsu z zewnątrz, który by wskazał z powrotem na korzeń. Ponieważ chrześcijanie zaczynają praktykować różne te medytacje, to zen, to jogę, to dhyanę, to jeszcze inne formy, to jednocześnie są tacy, którzy wskazują bezpośrednio na korzenie, że nie trzeba praktykować zen, bo można praktykować medytację chrześcijańską. Chrześcijanin nie musi iść w tamtą stronę. Tak? Nie trzeba praktykować tego czy tamtego, bo masz swoją tradycję. Mówię o tym dlatego, że moim zdaniem ta inspiracja wschodem była impulsem do odkrycia, ponownego odkrycia tradycji chrześcijańskiej. Wracamy teraz jeszcze do tego dialogu międzyreligijnego, dlatego że ten dialog międzyreligijny na płaszczyźnie mniejszej jest innym dialogiem niż to zazwyczaj widzimy w telewizji. Czyli tutaj chodzi głównie o taką przyjaźń zawiązaną przez mnichów, bo mnisi się dogadają. Do Lubinia 2 lata temu przyjechali mnisi z Japonii, z Eiheiji i świetnie. Zupę nam ugotowali i koszulki nasze włożyli i wszyscy byli zadowoleni i spędzili, byli z nami na nieszporach i w ogóle żeśmy dużo, dużo świetny czas spędzili. No ale to tak to jest. To jest jakaś taka rzecz, która się wydarza poza słowem, poza ideologią, poza przyjętym schematem. W 1984 roku sekretariat do spraw niechrześcijan publikuje taki dokument, który jest bardzo ważny. Postawa Kościoła katolickiego w stosunku do wyznawców innych religii. Ten dokument przypomina słowa Jana Pawła II, który w tamtym czasie też dużo na ten temat pisze i mówił między innymi w takim liście, który został potem opublikowany, został opublikowany w 1991 roku. Mówi, jest rzeczą możliwą, że każdy będąc w zgodzie z własną wiarą, ubogaca się wzajemnie poprzez wymianę duchowych doświadczeń i dzielenie się formami modlitwy, które są drogami spotkania z Bogiem. Dialog religijny, czytamy dalej w tym dokumencie, prowadzi w naturalny sposób do przedstawienia innym ludziom zasad swojej wiary i nie zatrzymuje się przed różnicami, często bardzo głębokimi, ale poddaje się z uniżeniem i zaufaniem Bogu, który jest większy niż nasze serce. W ten sposób daje to możliwość do spotkania na innym poziomie niż tylko poziom taki konferencyjno-intelektualny. Dlatego też zaraz później na podstawie tych różnych doświadczeń mnichów i mniszek, którzy według tego programu wymiany wschód-zachód odwiedzali różne klasztory, mieli możliwość praktykowania zen czy innych form medytacji z różnymi mnichami, pisze Komisja do spraw dialogu międzyreligijnego na płaszczyźnie monastycznej w 1993 roku wydaje taki dokument, który jest kluczowy. Nazywa się on Kontemplacja i dialog międzyreligijny. On w Polsce się ukazał też, co prawda nie w formie takiego bezpośredniego dokumentu, ale był w Collecta Theologica drukowany, także jak ktoś jest bardziej zainteresowany, to ja też go mogę go udostępnić. Ten dokument jest stworzony, zresztą on tak jest też zatytułowany, Uwagi i perspektywy w oparciu o doświadczenia katolickich mnichów i mniszek. Co było bardzo ważne, dlatego że to już było dokument sporządzony po kilkunastu, czy już ponad 20 latach praktyki posoboszy. Ważne jest teraz, żebym na całym tym tle globalnego świata pokazał ten mały zakątek, jakim jest Polska, dlatego że tu też się wiele działo i dzieje się do tej pory. Na gruncie polskim niestety ten dialog międzyreligijny na tej płaszczyźnie monastycznej czy na tej płaszczyźnie takiego głębszego spotkania jest ciągle czymś bardzo marginalnym i nie musi dziwić, że w zasadzie w przeważającej części społeczeństwa katolickiego ciągle widać taką pewną nieufność, podejrzliwość i zakłopotanie, jakie wprawia ten dialog międzyreligijny. No co tu zrobić? Jak to się zachować? No można, nie można. Tak ukłonić się, nie ukłonić, złożyć ręce. No co tu zrobić? Oczywiście Jan Paweł II poprzez zorganizowanie pierwszego spotkania w Asyżu otworzył drzwi do organizacji tego typu spotkań na terenie całego świata i w Polsce też to zaczęło się pojawiać. Tylko, że oczywiście to miało bardziej taki wymiar grzecznościowy, że przy okazji tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, czy tygodnia, czy przy okazji dnia judaizmu, czy dnia islamu, to spotykamy się, zapraszamy się, tak, żeby to było, żeby pokazać też, że inni są. Natomiast każda głębsza chęć zbliżenia się do innej tradycji religijnej lub innej tradycji duchowej poza katolicyzmem odbierana jest w Polsce ciągle jako oznaka od razu. Mówię od razu, bo czasami tak się zdarza, że tak jest. Ale niestety bardzo często a priori odbierana jest jako oznaka relatywizmu czy wkraczanie na jakieś niebezpieczne drogi New Age. W polskim środowisku ciągle takie słowa jak buddyzm, zen, medytacja, yoga budzą podejrzliwość z jednoczesnym takim nabraniem bezpiecznego dystansu, żeby o tym nie mówić. I ja pomijam już tutaj o takie krytyki wyssane z palca, które padają zarówno ze strony duchownych, jak i świeckich, które tak często pod przykrywką jakiejś troski o ortodoksję zawierają po prostu ignorancję i całkowite niezrozumienie, na czym to w ogóle polega i często też niestety są przejawami lęku. To tak jest. Dlatego ogólnie w tym kontekście, który Państwu jest doskonale znany, bo w tym kontekście żyjemy, trzeba powiedzieć o pewnym fenomenie, który się dokonał. A kto się dokonał, powiem skromnie, w Lubiniu. Dlatego się dokonał tam, że te 20, a ponad 20, teraz będziemy mieli 25 lat ośrodka, czyli 25 lat temu ojciec Jan Bereza zaczął po raz pierwszy publikować w Polsce artykuły mówiące o pewnym wymiarze spotkania z wyznawcami innych religii. Zaczął pierwszy raz publikować teksty mówiące o pewnym doświadczeniu duchowym, o wymianie, zaczął publikować teksty o modlitwie, o medytacji chrześcijańskiej. Co spowodowało, że może naraził się dość mocno różnym czynnikom. To wywołało też rzeczywiście różne tam krytyki i tak dalej. Niemniej jednak to, co dzisiaj zawdzięczamy ojcu Janowi, ja jako jego spadkobierca szczególnie, to jest to, że on cierpliwie robił swoje. Cierpliwie robił swoje, także bardzo szybko zostaje ekspertem od Europy Środkowo-Wschodniej do spraw dialogu międzyreligijnego, tej właśnie Międzynarodowej Komisji. Potem Episkopat Polski prosi go jako eksperta, bo się okazuje, że się buddyści pojawiają w Polsce i inni wyznawcy, więc coś trzeba z tym zrobić, więc nie za bardzo nikt na ten temat wie, a ojciec Jan tutaj był jednym z największych specjalistów. I on oczywiście też powoduje coś takiego, co chyba nie przesadzę, stwarza z Lubinia, z tego klasztoru benedyktyńskiego gdzieś na wsi w Wielkopolsce, jedyne miejsce w Polsce, które od ponad 20 lat jest takim miejscem, gdzie obecność buddysty nie budzi zakłopotania, gdzie normalnie odbywają się spotkania z różnymi wyznawcami innych religii, gdzie bracia jakoś mogą zjeść wspólnie zupę z mnichami z Japonii i przyjeżdżają nauczyciele z Indii i inni jeszcze, że to jest czymś normalnym. Że jest też takim fenomenem ponad 25-letniej przyjaźni z takim słynnym mistrzem Zen, Roshi Kuongiem, który po dziś dzień regularnie co roku do nas przyjeżdża, żeby zjeść z nami kolację, trochę porozmawiać o różnych doświadczeniach. Mówimy o życiu duchowym, mówimy też o trudnościach stawiania nowego domu albo jakichś innych jeszcze rzeczy. Że to się wszystko dokonuje w takiej atmosferze po prostu przyjaźni. To wszystko też prowadziło do tego, że ten ośrodek, który ojciec Jan zakłada, on od początku, ze względu na to, że ojciec Jan Bereza miał taki silny rys związany z otwarciem na innych, on rodzi to, że obok medytacji chrześcijańskiej, którą to nauczano, równolegle były prowadzone spotkania w dialogu międzyreligijnym. No to powodowało oczywiście duży zgrzyt, ponieważ większość ludzi, którzy nie wiedzieli, o co chodzi, najczęściej identyfikowała jedno z drugim i mówiła, że benedyktyni w Lubiniu to nauczają tam nie wiadomo czego. I najczęściej czegoś niebezpiecznego. To było związane z tym, że to rzeczywiście szło w tej osobie ojca Jana pod jednym sztandarem i trudno to było oddzielić. Z czasem oczywiście to się samo oddzielało i z tej perspektywy tych 25 lat widzimy, jakie owoce przynosi takie spotkanie, ile możemy wzajemnie się ubogacić i jak bardzo też medytacja, czy to ubogie trwanie jest czymś, co przewala czy burzy nasze mury uprzedzeń, przyjętych schematów, ideologii i takiego trzymania się kurczowo własnego płota. To prowadzi do takiego otwarcia na spotkanie z innym. Jednocześnie pokazuje też nam, i to jest przynajmniej doświadczenie tych ostatnich 5 lat, kiedy ja jestem odpowiedzialny za ośrodek medytacji, że prowadzi nas coraz głębiej do odkrycia własnych korzeni. Że takie coś jak medytacja spirytualna, czy jakieś taka w oderwaniu od swojej tradycji nie istnieje. Nie istnieje. To wiąże się z tym, że żeby tak naprawdę wejść w dialog, musisz mocno być ukorzeniony. Musisz mocno stać na nogach. Musisz reprezentować coś sobą, jako partner do dialogu. Bo inaczej nie ma dialogu, inaczej jest taki wzajemny zachwyt większy lub mniejszy sobą nawzajem lub nie. I to do tego najczęściej prowadzi, że och, ach, albo po prostu nie chcemy z tobą rozmawiać. Natomiast, żeby to było konstruktywne, to trzeba wiedzieć, że to działa w dwie strony. Miałem tego doświadczyć, mogłem tego doświadczyć sam osobiście, kiedy w zeszłym roku spędziłem taki dłuższy czas w takim klasztorze Zen, gdzie bardzo wielu mnichów przychodziło do mnie i pytało mnie, na czym polega medytacja chrześcijańska, na czym polega chrześcijaństwo, o co to chodzi. Spędziliśmy bardzo dużo czasu, żeby rozmawiać o Orygenesie, o Ewagriuszu z Pontu, gdzie oni byli zachwyceni w ogóle tekstami, które się pojawiają. To nie jest tylko w ten sposób, oni naprawdę są zainteresowani, to działa w drugą stronę, ale to, na to potrzeba czasu, na to potrzeba takiego zatrzymania. Mówię o tym wszystkim w kontekście medytacji, dlatego że bardzo często to ta inspiracja wschodem bierze się stąd, że człowiek po raz kolejny jest zaproszony do tego, żeby odkryć na nowo swoją własną tradycję i tak naprawdę może skorzystać z innych tradycji pod warunkiem, że sam osadzony jest mocno w swojej tradycji. Roshi Kwong tak się uśmiechał i mówi mi, wiesz, nie wiem jak ty robisz u siebie tam w Lubinie, ale u mnie uczniowie to mają zakaz czytania o jakichkolwiek innych praktykach duchowych przez pierwsze 10 lat. A ja mówię, a dlaczego? A on mówi, no bo jak człowiek dojrzewa i zaczyna tak właśnie, o tu zen, a tam joga, tu modlitwa Jezusowa, a tam jeszcze coś, to robi mu się taki zamęt, taka karuzela. Sam już nie wie, co jest, gdzie, jak i co. Natomiast jak już jest mocno osadzony w swojej tradycji, to wtedy jak czyta inne pozycje, to łatwiej mu jest wydobyć tam coś, co jemu pomoże w jego własnym doświadczeniu. Czyli jak ktoś jest mocno osadzony w medytacji chrześcijańskiej, łatwiej mu będzie skorzystać z doświadczenia buddyjskiego ku pogłębieniu swojego własnego doświadczenia medytacji chrześcijańskiej. Dlatego też na przykład w Lubiniu, kiedy organizujemy takie spotkanie z buddystami Zen, organizujemy je dla tych ludzi, którzy już od dłuższego czasu są na drodze medytacji chrześcijańskiej, są związani z ośrodkiem, praktykują, są osadzeni, dlatego że oni najbardziej mogą z tego skorzystać. Inaczej to jest wszystko takie mydlenie oczu. Wiąże się to też z tym pierwszym członem naszego tematu, że rzeczywiście globalizacja jako taka możliwość bezpośredniego kontaktu z innymi wyznawcami innych religii, czy w ogóle z ludźmi praktykującymi różne formy medytacji, czy sztuki duchowej, jest czymś strasznie inspirującym. Bo to nie trzeba jechać do Indii, to wystarczy wyjechać do pracy w Irlandii albo w Anglii i trafić tam akurat do jakiejś ekipy z Hindusami albo jakichś jeszcze z mnichami, z jakimiś ludźmi ze Sri Lanki i się okazuje, że nagle spotykasz się z całkiem innym doświadczeniem. Oczywiście to może rodzić taką chęć, taką fascynację tym. Fascynację wschodem. Fascynację praktyką. Fascynacja osobą, bo wiecie, to jest zawsze coś nowego, zawsze coś egzotyka, zawsze coś pięknego. Ale jeśli rzeczywiście jesteś mocno osadzony, no to jest tak, że prędzej czy później zaczyna tam czegoś brakować. I tego doświadczamy też w Lubiniu, że często chrześcijanie, którzy gdzieś tam kiedyś zostali, bo tu nie chcę już wnikać, bo czasami to jest tak, że zostali po prostu zranieni i szukają gdziekolwiek indziej i trafiają na różne praktyki, no trudno im się tam odnaleźć. Trudno im tam jakby zafunkcjonować. To jest, brakuje im pewnego kontekstu kulturowego, środowiska religijnego, z którego wyrasta to doświadczenie. I dlatego idąc po takim kręgu, trafiają z powrotem do własnego kościoła, który proponuje im, nie musisz odchodzić stąd, tu masz praktykę duchową, taką samą praktykę duchową. Nie musisz gdzie iść i szukać gdziekolwiek indziej, tak? Z drugiej strony też ta globalizacja, czy ten uniwersalizm przyczynia się do tego, że w Poznaniu można spotkać osoby, które są z innych krajów, czy praktykują inaczej. Macie z nimi kontakt. Ja miałem taki kontakt, wracając z Indii, lecąc tutaj do Poznania z Frankfurtu byłem ubrany w takie szaty indyjskie, bo nie miałem już europejskiego ubrania, bo mi zgniło w Indiach, ale byłem, co prawda, dziwacznie byłem ubrany i spotkałem w samolocie taką dziewczynę, która studiuje w Poznaniu stomatologię, a też jest z Indii. I ona sama mnie zagadnęła na temat mojego stroju, bo coś tak nie pasowało, żeby to Europejczyk był tak właśnie ubrany. I to też powodowało, że zaczęliśmy rozmawiać też o różnych doświadczeniach, o wymieniać się różnymi doświadczeniami. Zapytałem też o jej doświadczenia pobytu w Polsce, jak się tu odnajduje, jak sobie tutaj radzi. Czyli czasami to jest tak, że z jednej strony to ta fascynacja wschodem, czy pokazanie, że w ramach tego dialogu międzyreligijnego pojawiają się pewne publikacje, czy książki, czy inspiracje, które mówią o praktykach wschodnich, mogą stać się inspiracją do odkrycia mojej własnej praktyki, mojej własnej tradycji. I często tak bywa. Jednak trzeba powiedzieć też o tym, że nie musi tak być. Że człowiek może się tak zafascynować jakąś praktyką, że pójdzie sobie w tamtą stronę. Natomiast to już trzeba zostawić, moim zdaniem, ocenie sumienia każdego z poszczególnego człowieka. Dlatego, że bardzo łatwo jest nam wydawać sądy i mówić, że ten czy tamten, czy owen zrobił tak czy inaczej. Natomiast trudno nam jest zrozumieć też motywy, dlaczego tak. Czasami to było niezrozumienie, czasami to było zmaganie, czasami to były różne inne rzeczy. Mówię o tym z taką dużą świadomością, dlatego że sam mam styczność i pracuję i spotykam się z ludźmi, którzy przeszli różne drogi. I to nie są drogi proste. To nie są drogi proste i to nie są drogi, które by prowadziły tak bezpośrednio, że o, obraził się na kościół, to se poszedł. Nie, nie, nie. Bardzo rzadko się zdarza taka osoba, która po prostu się obraża na kościół i sobie idzie. Bo księża są źli, bo wszyscy są źli. Tak? Bardzo rzadko się zdarza. Najczęściej to są trudne historie, gdzie człowiek rzeczywiście poszukuje, chodzi czasami trochę dookoła, czasami różnie. Natomiast trzeba też powiedzieć o tym, że są też takie wypadki takiego braku roztropności też. Ja tutaj nie przyniosłem takiej książki, która się ukazała też w Polsce. Roztropności w tym sensie, że i fascynacja wschodem, czy odkrycie takiego pewnego podobieństwa na tej płaszczyźnie formalnej medytacji prowadzi do takiego zaciemnienia wszystkiego. Że w zasadzie to, wiecie, wszystko jedno. Praktykuj się, co chcesz. Takie publikacje też się pojawiają i takie osoby też się pojawiają, że to jest bardzo trudno. Mnie się zawsze podobał taki tekst Thomasa Mertona, który kiedyś pisał, że autentyczne spotkanie międzyreligijne to nie jest spędzenie wielkich przywódców religijnych na jedną wielką górę, na której oni odtańczą religijny taniec. Wspólny. Tylko to jest to spotkanie, które jest całkowitą, to jest tak spotkanie autentyczne, spotkanie dwóch osób, gdzie każda zachowuje własną tożsamość, własną autentyczność i własną odrębność. Jak jeden chce być taki jak inny, to mu nie wyjdzie. No nie ma dwóch takich samych. Każdy jest jednym wydarzeniem w całym wszechświecie. Dlatego rzeczywiście w całej tym odkryciu medytacji chrześcijańskiej i ta inspiracja wschodem związana z dialogiem międzyreligijnym, który ciągle się dokonuje i ciągle funkcjonuje, jest też związany z tym globalizacją i tym spotkaniem z innymi, którzy nas otaczają. On może nieść pozytywne inspiracje do ponownego odkrycia, do zgłębienia, do tego, żeby nie patrzeć czy nie traktować hindusów czy buddystów jako kogoś, od kogo lepiej stronić, lepiej z nimi nie zagadywać, tylko otworzy taką przestrzeń spotkania. Medytacja też tego prowadzi do takiego wyjścia, czy sama praktyka, myślę, że każda praktyka duchowa prowadzi do takiego wyjścia poza własne uprzedzenia, poza własne jakieś animozje i takie mówienie, że nie. Raczej to jest takie bardziej otwartość na człowieka, który przychodzi. Mnie to zawsze się przypomina Pan Jezus wtedy. Jakby Pan Jezus miał takie podejście wykluczające, To przecież to ani ten biedny celnik by się nie załapał, ani ci wszyscy, którzy zostali wykluczeni przez społeczeństwo, trędowaci, cudzołożnicy i wszyscy inni, no bo nie byłoby dla nich miejsca. Tymczasem w tym doświadczeniu, które jest też doświadczeniem szerokości serca, jest też miejsce na spotkanie z innym. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie. To jest wszystko, co chciałem Wam przekazać. Oczywiście może nie wszystko, bo jeszcze jest bardzo wiele różnych zagadnień, które można by poruszyć, związanych z tym, z medytacją. Gdyby, drodzy Państwo, ktoś był zainteresowany bardziej ośrodkiem w Lubiniu, też nauczaniem i tym wszystkim, to tutaj jest strona lubin-medytacje.pl. Tam są też aktualności o wszystkich takich wydarzeniach, które dzieją się wokoło medytacji, wokoło ośrodka. Tam są też konferencje, moje konferencje, które głoszę najczęściej do ludzi tam przyjeżdżających. Także ostatnio zamieszczamy audio, więc będzie można sobie posłuchać, nie tylko poczytać. Tam jest też czytelnia, czyli zebrane jest większość poważnych fragmentów książek, które wyszły w języku polskim, dotyczących zagadnienia modlitwy głębi i medytacji. Tam znajdziecie też adresy do różnych grup medytacyjnych w Polsce, które są afiliowane do tego ośrodka. No wszystko, dużo różnych rzeczy, serdecznie zapraszam, tam można się dowiedzieć. I gdyby ktoś był zainteresowany medytacją w Lubiniu i sesjami w Lubiniu, tam też są wszelkie informacje, też serdecznie zapraszam, ale niestety tutaj muszę ostudzić zapały, że najbliższe miejsca są dopiero w 2013 roku. Na 2012 niestety nie możemy już nikogo przyjąć, bo mamy już listy rezerwowe także pełne, co powoduje, że nie możemy wszystkich przyjąć. Ale to świadczy także o tym, że no, potrzeba jest wielka, głód jest duży i zachęcam. Czasami jednak jest tak, że jak ktoś wytrwale chce, teraz miałem taką sytuację. To na koniec już powiem, że pewna osoba do mnie pisała już od jakiegoś czasu, że bardzo cierpi z tego powodu, że nie może się dostać do Lubinia i że w ogóle już chyba to wszystko jest na nic, że już nie ma w ogóle szans, nie ma w ogóle szans, że to po prostu jest jak, to jest jak takie, wiecie, taka oaza, taka fata morgana, że wszyscy mówią o Lubiniu, ale nikt tam się nie może dostać. Że to jest mniej więcej coś takiego i że już po prostu była zrezygnowana. Natomiast jej mówiłem, żeby po prostu napisała, ale ona mówi, że jak jest wszystko powiedziane, że nie ma miejsca. No i ona napisała tydzień temu i dzisiaj wczoraj przyjechała na sesję. Bo akurat się zdarzyło, że dwie osoby z listy rezerwowej zrezygnowały i ona wskoczyła na ich miejsce. Więc czasami bywa tak, że jak ktoś jest gotowy, to miejsce się zawsze dla niego znajdzie. Tylko to musi być autentyczna potrzeba. Także zapraszam też do tego, żeby nie rezygnować. Nie rezygnować.